To ja króciutko mówię pierwszy. Co jest takie dla mnie pomocne w tym, to właśnie przestrzeganie tych po prostu sugestii metoda. Się tego trzyma, to nie będzie to wszystko tak jak mówić. Pomimo to, że tam, jak mówię, rozproszenia jakieś coś medytacji czy coś, ale i tak medytacja się odbywa po prostu. To wydaje mi się, że jest ok. Przygotowanie, refleksja, znaczy przygotowanie, medytacja, refleksja, to wszystko w tej kolejności się pewnie robi, to działa.
Dzięki, Jusiu. Przecież dla mnie bardzo ważne są rozmowy z osobą towarzyszącą, wskazówki i pomoc w ogóle osoby towarzyszącej. Jest to bardzo właśnie dla mnie mocne.
Nie, też muszę powiedzieć tak, że po spotkaniu z kierownikiem duchowym też postaram się skupiać się na bardziej na jednym zagadnieniu, na jednym pytaniu. I to przynosi jakieś efekty, gdyż też będą się myśleć dalej, ale już dalej coraz bardziej po prostu głębiej.
Jeszcze bym chciał się tym czymś podzielić.
Mnie dzisiaj pomogła reguła ósma, bo kompletnie nie chciało mi się już przyjeżdżać. Naprawdę, już miałam myślę, że nie mam rady, tylko i zmęczone wszystko. Nałożyło się strach, ale właśnie w danym okresie zrobiłam się silną cierpliwość. Także i naprzeciw swoim takim słabościom nie będzie.
Dziękujemy.
Też dołożę do tego, że to pomocne jest właśnie to właśnie to
te
reguły, tylko się rozwijają w refleksji na myśli.
Nie trzeba się dzielić niczym nadzwyczaj wydział wewnętrznym, czy super intymnym, żeby dać komuś jakieś światło, żeby nam też dać jakieś światło, że dzieje się coś dobrego, także nie skarbujcie się przez.
Zazwyczaj wyobrażenie dosyć mi trudno przychodzi, ale zauważam, że raz czy dwa razy mi to pomogło, bo jak myśli gdzieś tam lecą. ciało do obowiązków albo do jakichś innych zagadnień, to wracałam do tego wyobrażenia. I wtedy wracałam do całej modlitwy po prostu. Dzięki.
Przecież medytacja to jest złożona, jest przydatna to właśnie wzgląd do tej cytury, prawda?
Tak.
To co powiedziałam właśnie, to ja mówię, to jest ta taka wskazówka przechowania tym bodajże dalszym czy bliższym, że rzuca światło przykładowo myśl tam o tym czy o tym. To jest właśnie setki razy wracam po prostu do domu, tak powiem. To bardzo pomaga. To zdanie krótkie. Staram się go zapamiętać wcześniej przy medytacji.
Dla Magdy i Gosi, jeśli byście chciały się czymś podzielić z zeszłego tygodnia, albo o metodzie, o doświadczeniu metody modlitwy, albo o Panu Bogu, no to teraz jest taki krótki czas, który zaraz się skończy. Ja nie ma presji.
Dla mnie dobrze, że jest ta metoda, bo uczymy się tych reguł i tego rozpoznawania i myślę, że no, na ten etap nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć, bo się tego uczę, ale po coś to jest i wiem, że to ma sens, żeby się trzymać tego.
Jeszcze dla mnie też bardzo fajna jest ta część, jak proszę o czystość intencji, bo nie wiem, ale jakoś tak to też jakby fizycznie to czuję, tak jakbym ze swoich pobudek rezygnowała. Po prostu wszystkie inne rzeczy idą na drugie miejsce i wtedy jest tylko to spotkanie z Bogiem. Więc to mi pomaga też.
Dlatego dzisiaj, nie dlatego dzisiaj Wiola powie tę konferencję, ale dzisiaj Wiola powie konferencję.
Tak wiem, już nie ma żadnego wstępu.
No, wiesz, nie będę ci zabierał każdej cennej minuty.
Nie mam czasu.
Tak, żebyśmy... jak to widzę? Więc możemy powiedzieć, że to jest dokładnie to, co robimy na refleksji, zobaczcie. Że nie piszemy na medytacji, nie notujemy, tylko to, co najważniejsze, zostaje to na refleksji.
Chcielibyśmy Wam dzisiaj zaproponować kolejne narzędzie spotkania z Panem Bogiem, które proponuje Święty Ignacy. Jest to tak zwany ignacjański rachunek sumienia, w skrócie ES. Święty Ignacy bardzo mocno kładzie nacisk na ten rodzaj modlitwy, na ten rodzaj spotkania z Panem Bogiem. Powiedziałabym nawet, że może nawet bardziej niż na samą medytację. Z tego co pamiętam, to on nawet no tak swoim uczniom, tak, mówił, żeby raczej nowicjuszom, żeby nawet jeżeli mogą zrezygnować z medytacji, ale raczej żeby rachunek był zawsze zrobiony, zwykle mam dwa razy dziennie. Ignacyjskie rachunek sumienia też nie ma nic wspólnego jakby z rachunkiem sumienia, który znamy z katechezy i który przyzwyczailiśmy się robić zwykle, kiedy idziemy do spowiedzi świętej. Ignacyjski rachunek sumienia często jest zwany kwadransem, jeszcze raz dziękuję. trwa tylko 15 minut. Natomiast jest absolutnie niezbędny do tego, żeby prowadzić życie duchowe i do rozeznawania duchów w naszym życiu. Jakby bez rachunku sumienia nie jesteśmy w stanie prowadzić rozeznawania duchowego. I to jest jedno z tych narzędzi, które nam pomaga, ale także pomaga nam w takim konkretnym wzroście, w pójściu dalej w życiu duchowym. Rachunek sumienia ma pięć punktów jakby. Dostaniecie takie kartki z opisaniem tymi punktami. Ja postaram się je omówić krótko i powiedzieć Wam, na czym to polega. Święty Ignacy proponuje jako punkt pierwszy dziękować Bogu za otrzymane dobrodziejstwa. I to jest też taki czas spotkania się ze wszystkimi wydarzeniami, które się zadziały w ciągu dnia. To nie chodzi o to teraz, żeby wyliczać grzechy, tylko raczej dziękować Panu Bogu za to wszystko, co się wydarzyło. I to jest takie zwrócenie uwagi też na to, co się działo w moim sercu. Na uczucia, na emocje. One zwykle pojawiają się bardzo spontanicznie, więc bardzo dużo mówią nam o nas. Tutaj nie ma żadnej sztywności. Przyglądamy się temu, czym Pan Bóg nas obdarzył w ciągu dnia i jak my się na to odpowiadali. To będzie już w dalszej części też rachunku. Ale dziękczynienie jest takim właśnie zauważeniem darów otrzymanych od Pana Boga. Czym zostałem obdarowany? W jaki sposób? Nie wiem, czy przeczytać cały paragraf, czy zostawić się.
Może zostać.
No. Drugim punktem jest prosić o łaskę poznania grzechów i porzucenia ich. Zobaczenie naszych grzechów jest zawsze łaską. Jesteśmy też często tak bardzo jakby w sobie, że nie jesteśmy w stanie zauważyć, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Dlatego jakby takie światło jest nam potrzebne do tego, żeby zobaczyć, co w ciągu mojego dnia było nie w porządku. Jak przepływały moje uczucia, emocje, jak ja na nie reagowałam, co z tym robiłem. Punkt trzeci. Ignacy mówi o tym, aby domagać się od duszy zdania sprawy godzina po godzinie i chwila po chwili. I tutaj w tym punkcie Ignacy mówiła i zachęca nas do tego, żebyśmy zweryfikowali, żądali zdania sprawy wobec myśli, słów i uczynków. Czyli takie trzy podstawowe elementy, które są ważne. Co myśleliśmy, w jaki sposób, o kim, na czym polegało nasze słowo. Tutaj jest zawsze odniesienie do relacji, prawda? Do relacji z osobą. Co myśleliśmy, co mówiliśmy i czym, co zrobiliśmy. Także w takim kluczu jest to domaganie się zdania sprawy u Ignacego. Punkt czwarty, jaki proponuje Ignacy, to prosić Boga o przebaczenie winy. Często możemy czuć się trochę przytłoczeni naszymi porażkami w ciągu dnia i tym, co się wydarzyło. I Ignacy, choć proponuje oczywiście to proszenie, prośbę o przebaczenie winy, ale też w takim kluczu, żeby nie wbijać się w poczucie winy, co raczej żałować za grzechy. To jest zdecydowana różnica. Poczucie winy nie przynosi nam jakby nic dobrego. Trochę strąca nas z obranej drogi ku Panu Bogu. Natomiast żal za grzechy, mnie się to zawsze tak kojarzyło trochę. Jeżeli zobaczę w punkcie pierwszym, w tym dziękczynieniu, jak bardzo została obdarowana, jak bardzo Pan Bóg mnie w tym w ciągu dnia podtrzymywał, wspierał, inspirował, jak mnie zachęcał, jak był cały czas przy mnie, jak wszystko, co stworzone, było dla mnie, to potem wydobywa się ze mnie właśnie żal, że ja nie skorzystałam z tego, albo skorzystałam w zły sposób, albo no, gdzieś nie wyszło po prostu. Także bardziej brać i zwracać uwagę na to, na żal, niż na poczucie winy w tym rachunku i w tym punkcie. I punkt piąty, postanowić poprawę za Jego łaską. I fajne jest tutaj w tym rachunku sumienia, że to jest bardzo konkretne. Postanowić jedną drobną rzecz. I to nas zwraca uwagę Ignacy przy Jego łasce. Jakby to nigdy nie jest jakiś nasz wysiłek. Nasze siły wiemy, jakie są i ile potrafimy z siebie wykrzesać. Albo ile nie potrafimy. Zwrócić uwagę na to, że tu Pan Bóg gra ogromną rolę i to jakby Jego łaska pozwala mi iść do przodu. To jest taka prośba o wzrost duchowy. To też czasem może wymagać jakiejś długofalowej pracy nad jakimś problemem. To nigdy się nie dzieje tak. Stąd rachunek sumienia jest taką modlitwą, taką praktyką, takim narzędziem, które pozwala nam właśnie pracować i wzrastać w procesie, że pokazuje nam jasno każdego dnia, nad czym możemy pracować i nad jaką konkretną rzeczą możemy pracować. To jest takich pięć podstawowych punktów ignacjańskiego rachunku sumienia. Natomiast teraz taka ekstra dynamika na temat grzechu. Bo rachunek sumienia, no tak naprawdę musimy się spotkać, ale z Panem Bogiem, ale też przede wszystkim spotykamy się ze swoją wolnością, ze swoimi grzechami. Czym jest grzech? Jest takie greckie słowo hamartia, które oznacza minięcie celu. I to jest to, o czym też chcieliśmy Wam powiedzieć. Zaraz rozdamy Wam fundament tekstu, który pozwoli nam zrozumieć, czym jest minięcie celu, czyli czym jest grzech ze swojej natury. A może przeczytam punkt pierwszy fundamentu ćwiczeń duchowych według świętego Ignacego. Tych punktów jest pięć. I pierwszym podstawowym jest, jest ten. Człowiek jest po to stworzony, aby Pana Boga naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to osiągnął zbawienie. Więc jeżeli taki jest cel naszego życia, to grzech będzie minięciem się z tym celem. Czy to jest jakoś... Czy łapiecie tam krótko mówiąc? I o to chodzi w grzechu. Natomiast przemiana, czyli metanoia, jest zmianą i przemianą myślenia. Nie bardzo jesteśmy w stanie tak naprawdę się nawrócić, czy cokolwiek zmienić faktycznie i realnie w naszym działaniu, jeżeli nie zmienimy naszego myślenia. Więc na tym też polega przemiana i wzrost duchowy. Nie wiem, teraz rozdam, że można te teksty wypaść tak. Ile
przynajmniej sobie po chwili ten fundament, tak nawet pobieżnie. Powiedziała na początku takie zdanie, że rachunek sumienia jest ćwiczeniem koniecznym do rozeznawania. Jest to zdanie prawdziwe, jeśli doda się jeden mały szczegół. To jest narzędzie konieczne, jeśli chcesz rozeznawać metodą świętego Ignacego. Czy to wszystko, co mówimy, jest jakoś zamknięte w pewnej rzeczywistości świętego Ignacego i w tym wszystkim, jaką on proponuje drogę wzrostu z Panem Bogiem. I dlaczego teraz tak się dzieje? Zobaczcie, że mówiąc o rachunku sumienia, czyli narzędziu do rozeznawania, ćwiczeniu do rozeznawania, od razu o ćwiczeniach, mamy ćwiczenie pomagające nam przygotować się do modlitwy, czyli to przygotowanie dalsze. Mamy ćwiczenie, które jest samą modlitwą, to jest ćwiczenie w naszym kontakcie z Panem Bogiem. Mamy ćwiczenie do zbierania refleksji. Teraz mamy ćwiczenie do rozeznawania. Czyli budujemy sobie pewien zestaw ćwiczeń duchowych, które nam mają pomagać w relacji z Panem Bogiem i z całym światem. Jak mówimy o tym ćwiczeniu, które ma trwać 15 minut, które jest rachunkiem sumienia, i zobaczymy sobie na te punkty, dziękować Panu Bogu za Jego dobroć, prosić o łaskę poznania grzechu, zdanie sprawy z tych moich czynów, myśli i relacji, prosić o przebaczenie win i na końcu postanowić poprawy, to można powiedzieć sobie, że to ćwiczenie jest takie bardzo ćwiczeniem z jakiejś takiej formy samoświadomości. Żebym ja świadomie przeżywał i rejestrował to, co dzieje się w moim życiu. Dlaczego? Dlatego, że jak rejestrujemy pewne uczucia i emocje, na przykład wybuchamy nagle, albo nagle jesteśmy bardzo smutni, to Ignacy mówi, nie patrz tylko na skutek tego, czyli na owoc, na przykład na łzy, pianę na ustach, ale patrz, gdzie to się zaczęło, jakie to było i jakie przyniosło owoc. I jak widzimy, na medytacji trochę nie ma na to miejsca, prawda? Nawet na refleksji po medytacji nie zawsze jest miejsce, żeby zweryfikować to wszystko, co się dzieje w mojej codzienności, między medytacjami, w pracy, w domu. Teraz, jeżeli mamy ćwiczenie, które ma nas uczyć świadomego przeżywania moich uczuć, to mogę widzieć, że na przykład wielka radość, która mi towarzyszyła dzisiejszego popołudnia, zaczęła się w momencie mojej refleksji po modlitwie. Ona trwała ze mną i przyniosła mi pokój w relacji z moimi dziećmi na przykład, albo z moją mężem, kimkolwiek, z moim pracodawcą. I to jest coś, za co chcę podziękować Panu Bogu w punkcie pierwszym. Ale mogę to zrobić dopiero jak sobie uświadamiam, że radość nie była moją zwykłą radością spowodowaną po prostu ładną pogodą, ale była owocem tego, jak Pan Bóg działał w moim życiu. Czyli tutaj zaczynamy od dziękczynienia, o którym mówiła Gabriela w pierwszym punkcie. Dziękuję za to, co Pan Bóg zrobił i zdaję sprawę, moje serce zdaje sprawę przede mną z tego, co przeżyło emocjonalnie, duchowo i tak dalej. Jak mamy reguły rozeznawania duchów, to mamy reguły o tym, jak działa dobry i zły duch w czasie pocieszenia i strapienia. Więc jeżeli mam gdzieś zarejestrować, że byłem fałszywy, byłem pokorny albo fałszywie pokorny, byłem pełen pokoju, byłem pełen miłości, byłem pełen radości, to właśnie rejestrujemy to na rachunku sumienia. I na rachunku sumienia rejestrujemy wydarzenia, które były nam dane przez Pana Boga w rzeczywistości duchowej lub wydarzenia, którym ulegliśmy, w których ulegliśmy złemu duchowi w ciągu dnia. Teraz jak mówimy o chybieniu celu i Wiola mówi, że człowiek po to jest stworzony, aby Pana Boga naszego chwalił, czcił, jemu służył, a przez to duszę swoją zbawił, to znaczy, że gdzieś u początku tego, co robimy z Panem Bogiem, musimy się zgodzić na to, jak proponuje Ignacy, że moje życie jest po to, żeby oddać Bogu chwałę. Jeżeli nie godzę się z tą ideą, to moje rozumienie grzechu i moje rozumienie rozeznawania, medytacji i tak dalej, nie będzie tym, co proponuje Ignacy. Mam oddać Bogu chwałę, mam widzieć wszystko, czym mnie obdarował, mam też Jemu służyć. Zobaczcie, dlatego w każdej medytacji pytamy się Pana Boga, do czego mnie Boże wzywasz? I z tym przychodzę na kolokwium, na rozmowę końcową. Do czego mnie wzywasz?
Wydaje mi się, że jest to też zbieżne z tą prośbą o czystość intencji.
Oczywiście. Wszystko, zobaczcie, się układa. 23 punkt ćwiczeń, ten, który tutaj macie, to jest właśnie pierwszy punkt ćwiczeń, który daje Ignacy. Wszystkie wcześniejsze to są wprowadzenia. Czyli to jest naprawdę pierwsza rzecz, można powiedzieć, teologiczna, którą podaje nam Ignacy o Panu Bogu. To jest to, fundament. I też w kolejnym zdaniu fundamentu inne zaś rzeczy na ziemi zostały stworzone po to, aby dla człowieka by mu pomagały do osiągnięcia celu. Wszystko jest darem Pana Boga. I to dotyka pierwszego punktu rachunku sumienia. Wszystko jest darem Pana Boga. I często się mówi o jezuitach. Naszym jest takim mottem, tak? Mottem naszego zakonu jest takie zdanie: szukać i znajdywać Boga we wszystkich rzeczach. Tak? Czyli żeby czasem do przegięcia, ale żeby rzeczywiście, czy ja jako człowiek wierzący mogę postawić sobie tak daleko granicę rozumienia Pana Boga i dostrzegania Go, że wszystko na ziemi zostało stworzone po to, żebym Go znalazł. Mówi się nawet, że tak jak święty Paweł, nie? Gdzie jest grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. Grzech też może mnie w konsekwencji, jak go poznam, doprowadzić do miłosierdzia Pana Boga. Wszędzie mogę zobaczyć dobroć Boga. Dobroć Boga. W tym tekście fundamentu pojawia się kilka bardzo ważnych reguł duchowych, którymi posługuje się Ignacy przez cały czas i które wychodzą w rachunku sumienia zawsze, jak go robię. Pierwsza zasada, można powiedzieć, pojawia się w punkcie 4. Brzmi on tak, dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi, nie robiącymi różnicy w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych. Ignacy zaprasza nas do takiej postawy wobec Pana Boga, żebyśmy byli hojni, wielkoduszni i otwarci na to, czego Pan Bóg może chcieć ode mnie w moim życiu. Ale ja nie chcę wpływać na Pana Boga. Mam czystą intencję, bo chcę, aby wszystkie moje myśli pragnienia i czyny były skierowane ku Jego większej chwale. I to jest zasada tantum quantum. Wszystko tyle, o ile ma mi pomagać do osiągnięcia celu. Ja mogę być bogaty i mogę być biedny. Mogę być chory i mogę być zdrowy. Ja to przyjmuję, bo wszędzie mogę zobaczyć fakt istnienia Boga. fakt, że Pan może mnie prowadzić swoimi drogami i swoimi narzędziami. Nie będę pragnął więcej choroby, bogactwa, ubóstwa, zaszczytu, skarby, życia długiego, krótkiego. I w kolejnym punkcie piątym jest kolejna bardzo ważna zasada duchowości ignacjańskiej. Trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni. Zobaczcie, że jeżeli zgodzę się na punkt pierwszy, człowiek jest stworzony po to, aby Pana Boga naszego chwalił, uczciwie mu służył, przez to duszę swoją zbawił, czy prosił mu o zbawienie. Jeżeli zgodzę się, że to jest moje pierwsze zdanie w relacji z Panem Bogiem, że jestem stworzony po to, żeby Go chwalić, to tak naprawdę Ignacy mówi, ten, kto przyjął treść fundamentu, nie popełni już grzechu ciężkiego. Wszystkie winy i wszystkie grzechy, które popełnię, to jest po prostu wybieranie mniejszego dobra. A my chcemy wybierać zawsze większe dobro. Zawsze to, co bardziej służy Panu Bogu. I nie robimy tylko wtedy, kiedy muszę coś wybrać, albo muszę podjąć decyzję, albo muszę zdecydować się na jakąś drogę mojego powołania, ale robimy to zawsze, decydując się na to, co bardziej służy Królestwu Bożemu. Czy to są małe rzeczy, czy duże, zawsze wybieram to, co bardziej służy. Nie mi, a Królestwu Bożemu. Czyli dwie zasady, tantum quantum, wszystko jest dla mnie i wszystko jest dobre, tyle o ile nie zabiera mi wolności. I decydując się na życie z Panem Bogiem, decyduję się wybierać zawsze to, co bardziej przybliża mnie do Jego Królestwa. To, co bardziej służy Jego Królestwu. Zobaczcie, że Ignacy zachowuje i dostrzega bardzo dużo tej wolności, którą dał nam Pan Bóg od samego naszego, od początku dziejów. I widzi, że mamy wybierać i Pan Bóg też się godzi na to, że wybieramy, nie zawsze skutecznie, ale jeśli mamy na rachunku sumienia patrzeć na nasze decyzje i na nasze relacje, czyny i słowa, a mówimy, że nie jest to rachunek sumienia z grzechów, to trzeba gdzieś zapytać się, czy te decyzje, które podejmowałem w tym dniu, one były zgodne z zasadą wybierania większego dobra. Były zgodne z zasadą magis, czy wybierania tego, co było na większą chwałę Pana Boga. I trzeba też się pytać, czy to, jak żyję, nawet nie w wpływaniu moim jako zakonnik, cały czas jestem w wolności, żeby nic mi nie zabrało tej wolności bycia gotowym na wezwanie Pana Boga. I tak w każdym innym powołaniu. Żeby nie być przywiązanym do czegoś bardziej ze względu na jakiś swój interes. Czyli widząc i doświadczając hojność Pana Boga w pierwszym punkcie rachunku sumienia, to nas buduje do tego, żeby przejść do następnych punktów. Żeby prosić o łaskę poznania, żeby zdać sprawę przed Bogiem. Zobaczcie, że łaska Pana Boga u Ignacego i w medytacji, i w rachunku sumienia jest czymś bardzo, bardzo fundamentalnym. Tak jak łaską jest każde poruszenie, którego doświadczamy na medytacji, tak jak łaską jest owoc, o który się zawsze prosimy, tak łaską u Ignacego jest zobaczenie naszego dnia. Łaską jest postanowienie poprawy. Łaską jest przemiana. Coraz bardziej stajemy się wolni od własnej siły w życiu duchowym, a coraz bardziej jesteśmy podatni na łaskę Pana Boga. Czy to jest jakoś jasne? Czy mamy jakieś pytania do fundamentu? Albo ktoś chce coś w ogóle powiedzieć na temat fundamentu? Oczywiście abstrahując od XVI-wiecznego języka. Drodzy Państwo, o fundamencie. Interesujący, archaiczny, niemrawy, zbyt ostry.
Zobaczcie. Ja pracuję na programie 12 kroków. Pomagany był przez jezuitę układany. Znaczy pomaga jezuita tak układać. A to jest tutaj coś bardzo podobnego, tylko to jest jeszcze głębsze niż nasze świadomie akurat rozwojowe.
Ja od 2 lat zwracam uwagę na tantum fantum. Po moich, że tak powiem, pierwszych rekolekcjach muszę przyznać, że to bardzo pomaga w podejmowaniu tego słusznego zagadnienia.
Tykrok właśnie, jeśli prowadzili świadomych moralny z miejsca, przyznaję się do popełnienia błędów. To jest coś podobnego, tylko tu jest dużo błędów, to trzeba je rozstrzygać.
Też na 12 krokach jakby jest inna dziedzina, prawda? Bo jak
tak, rozliczamy, tak,
tak, a tutaj zobaczcie, że jakby stajemy w obecności Pana Boga, de facto z dobrem, które czynimy. I teraz staję z tym dobrem i mam zapytać siebie, czy ja wybrałem największe dobro. Czy uniknąłem jakiegoś większego dobra, które było trudniejsze dla mnie do realizacji.
Wydaje mi się, że to wymaga bardzo dużo takiej samoświadomości. No, wydaje mi się to w tym momencie szczególnie z wyzwaniem, żeby tak właśnie stanąć no, w prawdzie, prawda? Ja to tak widzę w tym momencie. Szczególnie, że chyba tendencja naturalna jest taka, żeby gdzieś tam coś...
odpocząć.
Tak, dokładnie. No, a dlatego rozumiem, że jest to ćwiczenie, prawda? Tak się jakoś wzmocnić.
Jest to ćwiczenie regularne. Ono ma sens, kiedy jest regularne, tak? W rachunku sumienia, jak siadamy raz na, nie wiem, kwartał, no to nie możemy powiedzieć, że praktykujemy rachunek sumienia. To nie ma jakoś sensu.
Chodzi o wzrost spokojny.
To jest... jak się widzi reguły rozeznawania, no to można powiedzieć, albo je wykujesz na blachę i po prostu będziesz starał się teraz w każdej decyzji, nie wiem, śledzić te reguły, a dobrze, tu mamy jedną część, jeszcze są reguły innych tygodni, prawda, więc tego, więc już jest jakoś tam trudno. Albo zaczynasz żyć i kierować się bardzo podstawowymi regułami z Ignacego, czyli z fundamentu. Reguły rozeznawania duchów mogą być z czasem jako narzędzie bardziej szczegółowe. Mamy po pierwsze poznanie, jak działają duchy. Teraz mamy narzędzie do rozeznawania tych duchów, czyli rachunek sumienia, ale jakby wiedza tych wypływająca z reguł przychodzi do nas z czasem, z praktyki de facto. Coś chciałem powiedzieć jeszcze bardzo ważnego. Aha, no i teraz w ciągu dnia podejmujemy dziesiątki różnych decyzji. Nie jest to duchowość taka kontemplacyjna zupełnie, duchowość ignacjańska, tylko to jest duchowość jednak pewnego wydarzenia i akcji. Więc trudno sobie czasem wyobrazić, że będziemy mieli cały aparat teraz rozeznawania przy każdej naszej decyzji. Rozkładamy sobie duchy, czy jestem w pocieszeniu, czy w strapieniu, albo wtedy działa tak, a tak, a ja teraz się czuję bardziej tak, czy tak. Więc dlatego podejmuję decyzję z pierwszego zdania fundamentu, że ja oddaję Ci, Panie, wszystko to, co robię, na Twoją większą chwałę i potem robię w ciągu dnia różne rzeczy, biorąc pod uwagę magizm, biorąc pod uwagę tamtą kwantum, ale na rachunku sumienia prześledzę sobie te wszystkie moje malusieńkie decyzje i widzę, że jeszcze za mało jest we mnie magizm, jeśli na przykład chodzi o decyzje, które mam związane z pieniędzmi, albo z relacjami, albo z pracą, albo z odpoczynkiem, albo z czymkolwiek innym, tak? Bo wszystko, co jest stworzone po to, żeby osiągnąć cel. Tak. Więcej, Panie, więcej. Można taki prosty przykład na przykład dać, prawda? Dwóch dobrych decyzji, które musimy podjąć z takich ostatnich, to jest pierwszy piątek miesiąca. Dla mnie pierwszy piątek miesiąca jest dniem szczególnym, dlatego że muszę odwiedzić chorych. Jak się idzie raz do chorych, to jest fajnie. Znaczy, no bo jest nowa osoba, jest jakaś tam, wiecie, to za 10 czy 12 razem, jak osoba siedzi w domu, to nie jest i przychodzi do niej raz na miesiąc i rzeczywiście jest się taką osobą, która po prostu przychodzi i właściwie jesteś jedyną osobą na miesiąc nową, która do niej przychodzi, no to tutaj osoby się niewiele dzieje. Prawda? No ona siedzi w domu, jak się też co tam słychać, a no siedzę w domu, bolą mnie plecy, ale trochę mniej niż ostatnio, ale taka bardzo się dzieje. Teraz moja często pokusa jest taka, że wuj do ojca mówi, że może byś jednak tam poszedł. Nie? Żeby po prostu to oddać. A ja zrobię inne ważne rzeczy. Teraz jak tylko rodzi się we mnie ta myśl, żeby oddać tą osobę, to ja sobie od razu zdaję sprawę, że to nie jest magizm. I to nie jest to, i to jest, jakbym oddał tę osobę, to jest dokładnie to, co na rachunku sumienia wyjdzie, jeśli chodzi o relacje. Że to jest to zaniedbanie. Ja mógłbym wtedy przygotować coś na niedzielę, mógłbym przygotować lepsze punkty dla moich rekolektantów, ale bardzo ważne dla mnie jest to, żeby od razu sobie uświadomić, że to jest pokusa i to nie jest w duchu magizm. To nie jest w duchu większej gorliwości, większej służby dla Pana Boga. To jest prosty przykład. I wtedy rozeznawanie staje się trochę takim bardziej mechanicznym procesem, bo wiem, na co jestem wrażliwy, wiem, czego lubię unikać, wiem, w co lubię się angażować, ale to jest właśnie to budowanie świadomości na rachunku sumienia. Ja wiem, jaki jestem, ja wiem, jak zły duch ze mną działa, ja wiem, jak dobry duch ze mną działa. Może rozdamy teraz kartki z rachunkiem sumienia.
To, co mi przychodzi też do głowy odnośnie rachunku sumienia, to, że rachunek sumienia robimy od rachunku sumienia do rachunku sumienia. To, że rachunek sumienia robimy wieczorem albo w południe, to i chcemy zrobić raz na dobę, powiedzmy. To robimy go dokładnie od tego rachunku sumienia, który był ostatni. Że robimy wieczorem, to następnie robimy to od rachunku, a nie od rana na przykład.
Jasne.
Jest też 15 minut na rachunek sumienia. I tutaj ta restrykcja czasowa jest dość duża, bym powiedział. W takim sensie, że raczej się nie spotkałem z czymś takim, że rachunek sumienia można skracać albo wydłużać. też. To w medytacji to tak, ale w rachunku sumienia raczej nie spotkałem się z taką opcją. I teraz zobaczcie, jest 5 punktów, 15 minut, nie dzielimy matematycznie. Tak? Staramy się wyczuć też, do czego jesteśmy zapraszani przez Pana Boga. Ale też staramy się świadomie podejść do rachunku sumienia i zobaczyć tak, jeżeli ja nie dostrzegam działania Pana Boga w moim życiu, czyli nie mam co mówić na pierwszym punkcie rachunku sumienia, to powinienem tam poświęcić więcej czasu, żeby rzeczywiście znaleźć to, jak on działa. Rozumiem, że moja prośba o łaskę, nie wiem, zmiany życia nie musi trwać 3 minut, ale czasem potrzebuję tam spędzić więcej czasu, żeby uświadomić sobie, o jaką łaskę chcę Pana Boga prosić. Także też to sprawozdanie z dnia, jeżeli mam rzeczywiście prześledzić dobę na rachunku sumienia, no to dziękczynienie, prześledzenie dnia, to nie jest dużo czasu. To też trzeba widzieć i wybierać to, co bardziej nam służy do osiągnięcia celu rachunku sumienia.
Jeśli mogę, pamiętajcie też, że na samym początku rachunku sumienia możecie rozbić sobie te punkty nawet na cały tydzień. Że kiedy uczymy się do pierwszego dnia, możemy sobie zrobić przez 15 minut tylko pierwszy punkt, drugi, drugi punkt i tak dalej. Żeby się jakby zaznajomić, zasmakować tej metody, zobaczyć, z czym to się, jak mi to leży. Żeby to nie musi być od razu, nie musicie wchodzić, dać sobie też czas na posmakowanie tej metody.
Z rachunku sumienia nie są wyłączone czasy modlitwy. To jest taka ważna rzecz. Nie są wyłączone. Czyli tak, czyli też na rachunku sumienia podejmujemy czasy modlitwy. Refleksja jakby nie zamyka czasu modlitwy. Na rachunku sumienia też się pytam i śledzę i dziękuję za owoce modlitwy, za czas modlitwy. Nie jest tylko tak, że od 9 do 10 miałem modlitwę, więc po prostu idę dalej. Nie, też na rachunku sumienia wracam do tego, żeby zobaczyć, jak Pan działał, jak był obecny. Czy wybierałem na medytacji większe dobro i idę dalej i prześledzę dalsze etapy swojego dnia.
Teraz mi przyszło do głowy, musiałam powiedzieć jeszcze o 3 rodzajach myśli.
To chyba mówiłem na samej konferencji?
Że?
Święty Ignacy mówi o 3 rodzajach myśli. To jest tak, że my mamy swoje myśli pochodzące z naszej wolności. Mówiłem, prawda? I druga myśl to są myśli pochodzące od dobrego ducha i myśli pochodzące od złego ducha. Na rachunku sumienia i w ogóle w życiu uczymy się rozeznawać czy rozpoznawać źródło naszych myśli. I powtórzę trochę to, co dzisiaj już powiedziano. Jeżeli nie jestem w stanie szybko stwierdzić, czy w pewien sposób z dużą pewnością stwierdzić, skąd jest dana myśl, to Ignacy mówi, zobacz na jej początek, środek i koniec. Jeśli przewaga, czyli 2/3, wskazuje ci, że pochodzi od dobrego ducha, to jest dobry duch. Jeżeli przewaga wskazuje, że od złego ducha, to jest zły duch. Jeżeli przewaga mówi ci, że to są twoje myśli, to są twoje myśli. Czyli na przykład widzę, że początek był skąpany w Panu Bogu, w Jego miłości, w Jego świetle, w Jego radości. I ja rzeczywiście tak czułem. Potem był niesamowicie wielki zamęt z tą myślą. Po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem rozdrażniony, poddenerwowany, zamieszany, zły. Ale jak tą myśl sobie uporządkowałem i mówię sobie, i pomyślałem sobie, że ona prowadzi mnie do tego, żebym przemienił swoje życie i ta przemiana życia będzie miała dobre skutki, spodziewam się dobrych skutków i owoców, to mimo tego zamieszania w środku tej myśli, czyli jak ona się działa, to ja mogę dalej uznać, że to była myśl pochodząca od Pana Boga. Nie zawsze zamieszanie, zwątpienie, jakiś, nie wiem, strach, poczucie klęski czy czegokolwiek, od razu znaczy, że to było złego ducha, bo Pan Bóg nie działa nigdy przez lęk, prawda? Nie, to jeszcze za szybko wydany werdykt. Okej? Dostaliście listę uczuć na początku, prawda? Na pierwszym spotkaniu. Jak rozeznajemy, jak pytamy się o to, co się dzieje w naszym sercu, jak widzę jakieś wydarzenie i naprawdę nie umiem powiedzieć, czy to mnie prowadzi do Pana Boga, czy to mnie od Niego odwodzi, czy to jest moje, czy nie moje, i czuję się rozpisać, gdzie ja widzę źródło tej myśli. Gdzie ona się zaczęła, w jakim momencie, jakie wtedy uczucia mi towarzyszyły. Zobaczyć sobie na liście i wypisać. Jeżeli te uczucia mają zabarwienie pozytywne, jeżeli możemy powiedzieć, że te uczucia mogą pochodzić od dobrego ducha, to wtedy mówimy, ok, początek był u Pana Boga. Ale czy początek znaczy, że też koniec był u Pana Boga? Czy początek, że początek był od Pana Boga, nie znaczy, że nie zawłaszczyłem sobie tej myśli, albo może nie przejął tej myśli zły duch, prawda? Czy tej decyzji, czy tego wyboru, czy tego czegokolwiek, co teraz aktualnie rozmyślam. Czy są jakieś pytania? Troski?
Zaproponowaliśmy Wam też tę metodę bez przyczyny. Chcielibyśmy Was zachęcić do tego, żeby w przyszłym tygodniu, następnym, żebyście spróbowali modlić się tym rachunkiem sumienia. Żeby zrobić taką małą przyspiechę i przez dwa najbliższe tygodnie, żebyście spróbowali posmakować rachunku sumienia na swojej modlitwie osobistej, czy wieczornej, czy porannej, zależy. To jest takie dodatkowe 15 minut, ale to rzeczywiście ma ogromny benefit i zachowanie sumienia rzeczywiście można bardzo dużo wypracować wraz z zachowaniem sumienia w swoim życiu. Także bardzo Was zachęcam do spróbowania.
Pewnie jak będziemy kończyć rekolekcję, to nie będziemy zachęcać Was do tego, żeby została z Wami medytacja, tylko żeby zostało rachunek sumienia. Teraz punkt na następny tydzień, skoro jesteście niemowami. Chcemy, żebyście spotkali się z Józefem Egipskim, czyli z Józefem, który został wydany przez swoich braci, sprzedany przez swoich braci. I te pierwsze dwa dni szczególnie chcemy, żeby były takim zobaczeniem na relacje w waszych rodzinach. Myślę, że dużo mądrości, żebyście też w takim przygotowaniu do tego użyli. W rozumieniu, co to jest wasza rodzina. Czy to jest rzeczywiście relacja dziecko, ojciec, dziecko, matka? Czy może czas zająć się rodziną na poziomie mąż, żona, partner, partnerka, dzieci? Zobaczcie po prostu, w jakim ułożeniu chcecie spotykać się w tych relacyjnych sprawach. Oczywiście nie zniechęcamy do tego, żeby zobaczyć na swoje relacje z rodzicami, bo one są bardzo ważne i one kształtują i obraz na Pana Boga i też często w naszych rodzinach, które zakładamy, czy będzie, które założyliśmy, powielamy pewne obrazy. tej pierwszej medytacji jeszcze zobaczcie na takie różne podobieństwa między na przykład Jezusem Chrystusem a Józefem przy tej scenie obnażenia Józefa z szat, obdarcia go z szat. W środę to takie wprowadzenie do kolejnych dni medytacji. Ta medytacja jest bardzo ważna. Medytacja o tym, jak Pan Bóg przebacza i jak daruje winy. Że nie można zrobić nic, co by przyczyniło się do tego, że Król, że Jezus Chrystus daruje Ci winy, daruje Ci grzechy. Jedyne, co możesz zrobić, to przyjść do Niego. Reszta jest Jego łaską. I w momencie, kiedy przebaczymy też sobie różne nasze winy, zaczyna się proces uzdrawiania w nas. I o tym są następne dni rekolekcji. W czwartek spotkanie z niewidomym. Ślepota jako choroba duszy i ciała. Obrazowo mówiąc, to co widzę, to jak jestem postrzegany. Ale też bardzo ważna rzecz, że Jezus dotyka. Jaki to jest dotyk? Takie też budzą się w nas uczucia, kiedy mówimy, że Jezus może nas uzdrowić. Czy ja dotykam Jezusa, czy to On mnie dotyka? Takie pytania chcę, żebyście sobie zadali. Przepraszam, to jest tutaj jest o dotyku, jest w czwartek, a w piątek jest w niewidomym. W sobotę medytacja o tym, jak Jezus uzdrawia tego, który został wniesiony przez przyjaciół, znajomych, przez dach do Niego. I zobaczcie też, że czasem my jesteśmy przynoszeni do Pana, a czasem my przynosimy kogoś. Ale ważne jest to, żeby przyjąć samą moc uzdrowienia od Jezusa Chrystusa. Grzechy są opuszczone i zaczyna się nowe życie. Zaczyna się chodzenie za Jezusem. Zaczyna się głoszenie Jego chwały, niekoniecznie słowa. I medytacja powtórkowa w niedzielę. Przypominamy, że na medytacjach powtórkowych musimy coś powtórzyć, a więc musi być to medytacja, którą już się odprawiło. Dobrze przygotowujcie się na tę medytację. Wybierajcie to, co jest najbardziej odpowiednie. Też nie zapominajmy o tym, że jak czytamy Pismo Święte, czy te fragmenty podane tutaj, to Pan Bóg może też działać. Mam nadzieję, że działa cały czas, ale działa w ten sposób, że możesz sam pomyśleć sobie o czymś takim, że w tej kwestii, w tym fragmencie jeszcze dotyka mnie stwierdzenie, że On poszedł za Nim. Po prostu chcę nad tym sformułowaniem zatrzymać się, pobyć z tym stwierdzeniem. I nie bójcie się też czasem czegoś dopisać przez siebie. Nie bójcie się czasem czegoś dopisać do punktów, żeby to była coraz bardziej wasza modlitwa. A to jest tylko jakaś propozycja, wskazówka. I zapraszamy do tego też, żebyście w jakimś czasie poczytali sobie tekst fundamentów, żebyście też może podjęli jakieś na modlitwie jakiejś, jeśli będzie taka możliwość w waszym czasie modlitwy, żebyście podjęli tekst fundamentu jako coś, co chcecie lub nie chcecie praktykować. Czy są jakieś pytania co do tego tygodnia nadchodzącego? Ktoś ma jakieś wątpliwości, radości? Magda się tam cały czas śmieje. Tak.
Się zastanawiam, czy i tym razem będą na to programowe wersety.
Znaczy mam nadzieję, że tym razem wszystkie sigla są zapisane poprawnie, ale okaże się.
Duch Święty tchnie gęby.
Ja przepraszam za wszystkie braki przecinków. Brak formy osobowej żeńskiej lub męskiej czasem. Ale robię tylko tamtych panów, tyle o ile ma to służy, bo mi się zajechał.
Ja co mogę się o co mi przeszkadza?
Dobrze, słuchajcie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.